Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pani dr Ewa Kurek, historyk, badacz stosunków polsko-żydowskich, autorka wielu książek, wielu publikacji. Na ten temat szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże, proszę państwa.
Pani doktor, proponuję, byśmy zaczęli od ustawy, która została przegłosowana w Izbie Reprezentantów minionej nocy. Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Tak można tę ustawę przetłumaczyć. Wcześniej jednomyślnie przyjął ją amerykański Senat, teraz Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. No, teraz będzie czas na podpis dla pana prezydenta Donalda Trumpa. I mowa jest o tym, że z jednej strony, że ona nie rodzi w zasadzie żadnych konsekwencji dla nas, tak? Na przykład mówi pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, mówi tak: nie przywiązywałbym do tej ustawy zbytniej wagi, gdyż Polska nie jest w niej wymieniona ani w nazwie, ani w treści. No ale z drugiej strony pojawiają się także głosy, że może być dla Polski niebezpieczna. Takiego zdania jest choćby były minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Pani doktor, jak na to patrzy w ogóle? Na przyjęcie tej ustawy, na ewentualne konsekwencje? Wiem, że to nie jest obszar pani badań, bo zajmuje się pani nieco czymś innym, no ale może dotyczyć tych stosunków polsko-żydowskich.
No rzeczywiście, proszę ojca, ja nie jestem specjalistą od prawa, ale logika wskazuje na to, że po prostu ta ustawa zupełnie, ja bym się, nie można lekceważyć, ale przejmować się nie ma sensu, dlatego że w jakiś sposób, po pierwsze, ustawy innych krajów na temat tego, co się w Polsce dzieje, nie mają żadnej mocy prawnej. Przecież no na Boga Bangladesz uchwali jakąś tam ustawę i my mamy się nią przejmować i tak trzeba by chyba to traktować. Ja zostawiłabym to w rękach, mam sygnały, że Polonia bardzo ostro reaguje i bardzo dobrze i liczę na to, że żaden polityk przeźwo myślący w Stanach Zjednoczonych nie zaryzykuje głosu 10 milionów obywateli amerykańskich, żeby cokolwiek z tą ustawą robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no nie, ja zawsze od lat powtarzam, jeśli chodzi o wszelkie tego typu ustawy, że jeśli Niemcy nam wypłacą odszkodowanie za... Nie my burzyliśmy żydowskie domy, nie my mordowaliśmy Żydów i sami ucierpieliśmy najbardziej w czasie tej wojny. Więc jeśli Niemcy wypłacą nam odszkodowanie, jeśli Rosjanie wypłacą nam odszkodowanie, to 10% z tych odszkodowań możemy oddać w ciemno po prostu Żydom, choć to moralnie to jest katastrofalna sprawa, dlatego że Żydzi amerykańscy nic w czasie wojny nie zrobili, żeby ratować swoich współbraci, a teraz tylko krzyczą o majątku, no bo wiadomo, że ta ustawa jest forowana i przegłosowana głosami po prostu amerykańskich Żydów. Także ja zgadzam się bardziej z panem ministrem Czaputowiczem tutaj, aczkolwiek lekceważyć niczego nie można i trzeba argumenty. To zależy wszystko od postawy naszego rządu. Jak nasz rząd twardo postawi się na nie, to będzie w porządku. Jeśli będzie prowadził taką politykę miękką, ugodową, no to możemy mieć kłopot.
Jaką pani doktor, jak pani doktor uważa, jaką politykę prowadzi, no, w kontekście choćby tej ustawy o IPN-ie, która jest w Trybunale w tej chwili, na razie cicho na ten temat. Niektórzy już wówczas łączyli takie ostre wystąpienia strony izraelskiej z ustawą, którą głosował Senat amerykański, teraz Izba Reprezentantów. Pewnie nikt nas się nie będzie pytał, czy nam Niemcy dali, czy nam Rosjanie odszkodowania wypłacili. Może być tak, wy nam dajcie.
No, mógłbym mówić, każdy może, trochę mądrzej, trochę głupiej. No więc niech sobie mówią. Jeśli chodzi o związek z ustawą, myślę, że i o politykę, naszego rządu, to jest niestety, ale katastrofalne, dlatego że z ustawą o IPN-ie. Państwo Izrael istnieje, proszę ojca, 70 lat. Ja nie słyszałam, żeby Izrael konsultował jakąkolwiek ustawę z Rzeczpospolitą Polską, choć przynajmniej jedną ustawę z nami pisze o niej z 50 roku, która uwalnia odpowiedzialności zbrodniarzy żydowskich. I jest to ustawa, która dotyczyła większości obywateli Rzeczypospolitej. Tę ustawę należało skonsultować z Polską. Izrael nigdy żadnej ustawy nie konsultował z Polską, natomiast my, zanim uchwaliliśmy, przystąpiliśmy do uchwalania ustawy, biegali, jeździli wysłannicy do Izraela pytać się, czy my możemy. No, powstaje pytanie, czy my jesteśmy suwerennym krajem, bo suwerenny kraj nie pyta innego kraju, czy może uchwalić taką czy inną ustawę. Także tu myślę, że to jest też trochę pies pogrzebany z tą żalczością i z tą trudno mi powiedzieć, tą polityką wobec Izraela, która powinna być konkretna, rzeczowa i daleka od jakichkolwiek bezsensownych ustępstw. Ustępować trzeba wtedy, kiedy rzeczywiście są potem jakieś racje. Ja logiki w tym nie widzę, także trudno mi nawet to komentować.
Pani doktor, odbył się wideoczat IPN-u, zorganizowany przez IPN pod tytułem Ekshumacje. Kto już ma swój grób, a kto jeszcze czeka? I tam również została poruszona sprawa Jedwabnego, ekshumacji w Jedwabnym. Wiceprezes IPN-u, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówi tak: bardzo źle się stało, kiedy ekshumacja w Jedwabnym miała miejsce i że została przerwana. Należało ją przeprowadzić za wszelką cenę do końca, podejmując decyzję o tym, żeby przerwać, tak naprawdę ta sprawa nie została wyjaśniona i ona będzie zawsze wracała, dopóki badania do końca nie będą przeprowadzone. No ale z prawnego punktu widzenia, póki nie pojawią się nowe okoliczności tej ekshumacji, nie można wznowić. No wiemy też, że środowiska żydowskie...
Ale dlaczego, proszę ojca, nie można? To jest właśnie, wszedł ojciec w sedno sprawy, że ekshumacja w Jedwabnym to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa badań historycznych. I ja walczę o ekshumację w Jedwabnym od kilku lat i dopiero teraz uświadomiłam sobie, że tak naprawdę w Polsce nie ma wolności badań historycznych, dlatego że nad historykami siedzą politycy, prokuratorzy, sędziowie, ministrowie. Prokuratorzy zamiast ścigać bandytów trzymają po prostu piecze. Nadzorują historyków, żeby historycy przypadkiem nie przeprowadzili badań zgodnie z metodami historycznymi i to jest po prostu dramat po prostu polskich historyków, że my nie możemy robić badań zgodnie z zasadami naszej nauki, tylko musimy się pytać o zgodę polityków, właśnie prokuratorów i innych. Niech się prokuratorzy zajmą łapaniem bandziorów, a badania historyczne zostawią nam, historykom. I wtedy wszystko wróci na swoje miejsce. Dopóki tego nie będzie, będą takie historie jak z Jedwabnem, że jeden rabin powiedział, że nie wolno ekshumować, a tak naprawdę prawo religijne i żydowskie, rabinackie mówi, że ekshumację należy przeprowadzić, bo tego wymaga prawo żydowskie. Co robią politycy z Jedwabnem, nie patrząc na to, że z powodu tego, że badania nie zostały przeprowadzone od 17 lat szkaluje się Polskę na całym świecie wypisywaniem największych bzdur i oszczerstw możliwych, to tego politycy w Polsce nie wiedzą. Ja logiki tu nie widzę i to jest naprawdę, dopóki nie uwolnimy badań historycznych w Polsce, dopóty będziemy mieć takie historie jak Jedwabne. Powtarzam jeszcze raz po prostu. Niech się prokuratorzy zajmą łapaniem morderców, a nie ściganiem historyków.
Jedwabne stało się dla tych, którzy wyszukują polski antysemityzm takim symbolem i sprawa ekshumacji i wznowienia tych działań no, wraca cały czas. I tylko skąd ten taki upór, zdaniem pani doktor, żeby tego nie czynić? No wiemy, że decyzję o nieprzeprowadzeniu pełnej ekshumacji w Jedwabnem na prośbę strony żydowskiej, która argumentowała to, co pani doktor mówi, jakoby miała godzić w tradycje religijne Żydów, podjął jeszcze w 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwości, pan profesor Lech Kaczyński.
No tak, no oczywiście to był błąd prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z całym szacunkiem dla prezydenta. Prezydent też jest tylko człowiekiem i miał prawo popełnić błąd, mimo że bardzo go cenimy i przynajmniej ja. Ale gdyby żył, pewnie naprawiłby ten błąd. Ale on już nie żyje i nie ma nikogo, kto w jego imieniu po prostu ten błąd naprawiłby. Oczywiste, dlatego że ukazała się książka, ja przedstawiłam wszystkie dokumenty związane z Jedwabnem, Jedwabne anatomia kłamstwa. To się włos jeży na głowie, co z Jedwabnem. Jedwabne było po prostu taką chucpą żydowską przygotowaną na to, żeby grillować Polaków, jak ja to nieładnie mówię, ale dokładnie tak jest, że przy każdej okazji na jakikolwiek temat ojciec mi zacznie, jeśli chodzi o Żydów, to wyciągną ojcu Jedwabne. Choć podstaw źródłowych w ogóle nie ma i nie wiadomo naprawdę ile osób zostało zamordowanych. Ja też mówię i piszę, że nie chodzi o to, jeśli się okaże, zrobi się ekshumację i okaże się, że rzeczywiście wina Polaków była, ja nie mam żadnego problemu, żeby powiedzieć przepraszam, ale musimy wiedzieć, za co przepraszamy i czy rzeczywiście jest powód do przeprosin. Na razie wiemy tylko tyle, że 10 lipca 1941 roku doszło do sytuacji, w której jakaś liczba Żydów straciła życie. Tyle wiemy. A rozpowiada się po świecie, powtarzam nas jeszcze, różne głupstwa. Natomiast stanowisko naszych władz, które wypisują, przepraszam, ale takie bzdury w korespondencji z komitetem zbierającym podpisy pod ekshumacją, że to naprawdę jest żenujące. Po prostu żenujące i to jest brak jakiegokolwiek szacunku dla wyborców. No ale proszę ojca, no niestety w tej książce zamieściłam też wpis Johnemu Danielsowi do Sztambucha, dlatego że okazuje się, że jakiś Johnny Daniels, nie wiem skąd ten pan się wziął tu w Polsce, raczy nam dyktować warunki i oświadcza, że choćby 40 milionów Polaków podpisało się pod ekshumacją w Jedwabnem, ekshumacji nie będzie. No więc rodzi się pytanie, czy rzeczywiście my jeszcze rządzimy Polską, czy już może Johnny Daniels jest naszym władcą, także... Jest cały szereg pytań bardzo smutnych, bardzo trudnych. Znaczy, trudnych w sensie takim, że władza milczy. Nasze władze mają czas dla pana Danielsa, nie mają czasu na wyjaśnienie swoim obywatelom, dlaczego nie chcą się zgodzić na ekshumację.
Pani doktor, i na koniec może jeszcze o nagrodzie, której no, ostatecznie nie było w konsulacie w Nowym Jorku. Konsulacie Rzeczypospolitej miała odbyć się uroczystość, jak czytam, przyznania pani nagrody, ale uroczystość została odwołana. Jak ta sytuacja w skrócie wyglądała?
No w skrócie sytuacja wyglądała w sposób tak, że zostałem zaproszony na konferencję która odbywała się zresztą w Częstochowie amerykańskiej. I przy okazji niewielka organizacja Dialog Polsko-Żydowski postanowiła wręczyć mi nagrodę imienia Karskiego. No i tu też kolejna uważam, nie dla mnie osobiście, ale dla nas Polaków, kolejna tragiczna sytuacja, bo wręczenie nagrody miało się odbyć w konsulacie. Konsulat na wniosek rabinów zabronił wręczenia mi tej nagrody. Znaczy mnie osobiście to specjalnie nie boli, dlatego że ja zostałam, i pod tytułem, że jestem antysemitką, wobec czego profesor Karski byłby zniesmaczony czy porażony, gdybym ja dostała nagrodę. I jednocześnie jest to taki dowód, smutny dowód na to, że nasze władze, nasi politycy nie czytają książek. No już ja napisałam w jednym z tygodników, że jak nie czytają, to już trudno, ale niechby chociaż pooglądali, to wtedy by wiedzieli, że ja tak naprawdę nagrody nie potrzebuję profesora Jana Karskiego. Ja tę nagrodę dostałam już 21 lat temu osobiście od profesora Karskiego, który napisał mi wstęp do mojej książki Dzieci żydowskie w klasztorach. Więc to, proszę ojca, widać totalny bezsens po prostu, bezsens polityki, niedouczenie polityków i uległość, no jak może znowu premier podobno na wniosek jakiegoś Andrzeja, jakiegoś urzędnika Andrzeja Pawluszczaka, czy mogę mylić nazwisko, zabronić przekazania mi nagrody w konsulacie, bo ja jestem antysemitką. Boże, to mój święty, wypowiadać się w imieniu zmarłego profesora. Znałam osobiście profesora Karskiego, cenił moją pracę i tej nagrody na szczęście już nikt nie odbierze, bo już nie będzie mnie, nie będzie premiera, ani tych wszystkich Żydów, a w książce mojej będzie wstęp profesora Jana Karskiego. I robienie, i tu też dotykamy takiego problemu, że my Polacy pozwalamy sobie zawłaszczać swoje własne wspaniałe postaci. Profesor Jan Karski był przede wszystkim, już o tym się nie mówi, rządzą tą postacią Jana Karskiego, profesora Jana Karskiego, jakiś ziomecki jończyk, jacyś Żydzi, jacyś rabini, jacyś urzędnicy, a profesor Jan Karski do śmierci był przede wszystkim żołnierzem Armii Krajowej, patriotą i dla niego Polska była najważniejsza, więc gdyby żył, to po prostu naprawdę dostałoby się tym wszystkim politykom, urzędnikom i rabinom, którzy się w jego imieniu wypowiadają. Także mamy tu zadanie odwojowania postaci Jana Karskiego, znanego na całym świecie, ale teraz w Ameryce już nie kojarzy się Jana Karskiego z państwem podziemnym, z rządem londyńskim. Przecież Jan Karski na polecenie, na rozkaz rządu londyńskiego poszedł do getta, zobaczył, co się dzieje i złożył raport w świecie. Na polecenie rządu londyńskiego, polskiego i o tym już nikt nie pamięta. Nie wiem, czy pani Jończyk i ten urzędnik, którego nazwiska nie pamiętam, który znowu doradził premierowi całą sprawę. Po prostu brak słów w tym wszystkim. Musimy, powtarzam raz jeszcze, jak już my walczymy ekshumację w Jedwabnym, to trzeba po prostu podjąć walkę o przywrócenie naszym bohaterom po prostu miejsca w historii Polski i światowej jako Polaków, a nie Żydów. Robienie Żyda z profesora Jana Karskiego no jest czymś zupełnie niewiarygodnym.
Dziękuję bardzo pani doktor Ewa Kurek, historyk, badacz stosunków polsko-żydowskich, autorka wielu książek, publikacji, nasz gość. Dziękuję za rozmowę pani doktor.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Szczęść Boże, do usłyszenia.